Dzień dobry, witam Cię w 11 odcinku podcastu Klientomania. Ja nazywam się Maciej Buś i wraz z Piotrem Merkelem i zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o obsłudze klienta i o jego doświadczeniu. W dzisiejszym odcinku znowu będzie inaczej. Wystąpi w nim aż 5 gości, co więcej, ja sam będę gościem. W połowie listopada miałem przyjemność uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez firmę Algotech Polska. Głównym wątkiem konferencji był Customer Experience. Jak wielka była to przyjemność, zarówno intelektualna, jak i duchowa, możecie przeczytać w relacji, jaką przygotowałem właśnie po tym wydarzeniu. W drugim dniu spotkania organizatorzy zaaranżowali debatę poświęconą właśnie Customer Experience, a konkretniej postawili taką tezę, czy Customer Experience jest faktycznie rzeczywistością, czy jest tylko modnym sloganem. Debatę poprowadził Zbyszek Marcinkowski z Algotechu, a jego gośćmi byli Michał Gramatnikowski z Playa, Juri Drabent z Izobar Polska, Karol Bancerz z Call Center News, Żolt Fekete, również z Algotech Polska i moja skromna osoba Maciej Buś z forum Call Center. A rozmawiamy w telegraficznym skrócie, o swoich doświadczeniach tych klienckich na rynku polskim, ale i nie tylko. Dlaczego lubimy lub nie lubimy Call Center? Tu odniesienie trochę do drugiego odcinka naszego podcastu. O czym się mówi, co się mówi i pisze na temat Customer Experience w mediach? Czym tak naprawdę w ogóle jest Customer Experience? Skąd bierze się sukces firm w tym obszarze? Do kogo powinniśmy adresować rozmowy o Customer Experience? Od czego zacząć wewnętrzną zmianę i wpłynąć na kurs Customer Experience w Waszej firmie? Mam nadzieję, że dla Was ta rozmowa będzie równie inspirująca. Nie przedłużając, zapraszam do wspólnego wysłuchania rozmowy.
Chciałem się podzielić jedną taką rzeczą, która mi się personalnie przydarzyła i to trzymam w pamięci jako mega taki customer experience. I wcale nie dotyczył sprawy przez telefon, tylko to był taki channel sklepowy, czyli poszedłem do sklepu. Byliśmy kiedyś z rodziną we Włoszech, w Orvieto. To jest Wumbrito, ile dobrze pamiętam. I w tym Orvieto jest tuż przy rynku Starego Miasta, przy katedrze, jest taki sklep, absolutnie magiczny. W nim siedzi Magio di Oz i on się tak nazywa, czyli taki czarodziej z Oz, który... właściwie nieważne ile masz lat, czy jest się dzieckiem, czy jest się dorosłym, tam można wejść i po prostu to jest świat zabawek, ale taki zupełnie inny zabawek. To jest taki świat bajkowy zabawek. I tam to jest takie miejsce, z którego chciałbym się coś wynieść. I moja córka opatrzyła sobie kulę taką szklaną. No dobra, no to tam decydujemy, dobra, to kupujemy tą kulę. Właściwie cały proces wygląda całkiem normalnie. Jesteśmy oczywiście też podekscytowani, że to jest ten Maggio di Oz i to jest w ogóle, on jest taki sympatyczny, też można z nim zdjęcie zrobić i tak dalej. I tam już idziemy do kasy, płacimy. A mówi chwilę, jeszcze to poczekajcie chwilę, tak? On zabrał tą naszą paczkę i gdzieś poszedł na zaplecze. Tak czekamy. Zdjęcia już zrobione, cały sklep obejrzeliśmy. No tak chodzimy w jedną i w drugą stronę. Ten właściwie... ludzie przychodzą kolejni, on tam jest zajęty, więc nie może obsługiwać, zaczyna się robić tłok, jest duszno, bo jest ciepło, tam u niego też taki klimat nie do końca. Właściwie już chcielibyśmy tam tak wyjść, tak w takim zniecierpliwieniu czekamy jakby na ten swój prezent, żeby on nam już dał do ręki i żebyśmy sobie poszli dalej. Tak? Wychodzi w pewnym momencie tam z tego swojego zaplecza z paczką. I tak popatrzyliśmy z córką na siebie i mówię, wow. Zobaczyliśmy to. Można byłoby powiedzieć, że niby nic. Szary papier, Okej, jakaś jego kartka jeszcze gdzieś tam wrzucona z adresem i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę na to tutaj. On tam na zapleczu specjalnie rozpuścił tam ten lak, zalakował to wszystko. No, dla mnie to było coś tak nieprawdopodobnego, że właściwie pamiętam to do dzisiaj. Absolutnie nie było to rozpakowywane, dopiero było rozpakowane w domu. Także w takiej postaci to przyjechała. A wy macie jakiś taki, nie mówię, że taki podobny, ale coś, co wam się w ogóle kojarzyło z takim experience'em, nie wiem, dobrym, na infolinii.
Ja mam takie dwa. Raz zadzwoniłem do mBanku i miałem jakiś mega duży problem i byłem, nie pamiętam na czym polegał problem, ale byłem zły i tam 0, 5 do tego gościa, się przeklikałem. Mówię, proszę pana, tam jakiś dobry Łukasz. Mówię, panie Łukaszu, z tej strony Jerzy Drabę, to jest niedopuszczalne, żądam, i tam powyzywałem, bo byłem faktycznie, znaczy nie powyzywałem, ale byłem uniesiony i ten facet zaczął rozmowę od sformułowania, wysłuchał mnie, tak, ulala, panie Jurku, tak być nie może. Tak zawsze. I ja jak balon. Panie Łukaszu, działamy, panie Jurku. Nie rozwiązał, co prawda, to problemu. Ale ze mnie zeszło, nie? Takie, połączył się ze mną na tak emocjonalnym poziomie, jest bardzo banalna rzecz, ale nie był w opcji, że no może mi się uda, może jutro, to się od razu połączył. Ulala, panie Jurku. To raz. A dwa, chciałem się oświadczyć mojej żonie, obecnej, znaczy żonie, 2 lata temu i wymyśliłem i mówię, dobra, zrobię to. No i to było tam planowane było i w ogóle i lecieliśmy jakiś miesiąc wcześniej do Izraela samolotem i tam była ta, tak gazetka pokładowa, co nie? I tam była też biżuteria. No i tam moja Asia robi, ale fajny pierścionek i tam dalej. Ale tak się patrzyłem na ten pierścionek 15 sekund, ale fajny i dalej. No to ja tam przepuściłem jednym uchem, drugim, wiadomo, facet. I potem, jak już podjąłem decyzję, że chcę się oświadczać, mówię, jaki pierścień, kurde, może, żeby jakaś kontekstowość biznesu tu była, nie? Jaki pierścień. I mówię, kurde, przecież ona jej się spodobało to. I zadzwoniłem, słuchajcie, na infolinię lotu. To mi powiedzieli, żebym spadał. Potem zadzwoniłem na infolinię Miles & More i tam był taki gościu, Krystian miał na imię. I mówię, panie Krystianie, wyłączę mu wszystko, o co mi chodzi, że za ty nie chcę się oświadczyć i w ogóle mój wstęp trwał 5 minut. I ten facet najpierw się roześmiał, a potem przewertował ze mną wszystkie możliwe opcje. Dał mi numer do jednego biura, do drugiego. Wysłał mi wszystkie PDF-y z tymi magazynami. Bo ja nie pamiętałem nic o tej. Nie wiedziałem, czy to było Miles & More, czy Lot, czy Wizard, czy nie pamiętałem nic. Wszystkie możliwe gazetki mi wysłał na PDF. Rozłączyło nas, bo mi się zeswitchowało z E na 3G w międzyczasie, co nie? Zadzwoniłem jeszcze raz na infolinię, odbiera jakiś inny typ. Mówię, dzień dobry, z tej strony Jerzy Drabę, ja przed chwilą wiem, Krystian czeka! Od razu, nie? Z powrotem do Krystiana i dogadałem się z tym, i on mi potem SMS z prywatnego numeru i co, znalazłem, mordo, dziękuję. To było zdecydowanie najfajniejsze doświadczenie z takim, z infoliną ever. Krystian z Miles & More.
A badania pokazują, że dużo chętniej dzielimy się negatywnymi doświadczeniami. I one mają taki największy wpływ, ale jesteśmy na konferencji. A teraz nie z banku, tylko z IKEA. Kupiłem meble kiedyś. Te meble były w tych pudełkach IKEA-owskich przez miesiąc czy dwa, zanim się tak zebrałem sobie, żeby je pomontować. A no już w pierwszym pudełku największe lico. Okazuje się, że połowy formiru na nim nie ma, nie ma frontu. A miesiąc temu kupiona paczka, no i co mam zrobić? Oczywiście pójdę i pewnie kupię następną, bo przecież nikt mi nie uwierzy, że takie dostałem. Zawiozłem do IKEA ten element. Sprzedawca popatrzył, mówi, czy pamięta pan, jak był numer na paczce? Mówię, tak, mam tu naklejkę, numer na paczce. Zginął na zapleczu na 5 minut, przyniósł mi taki sam, powiedział, do widzenia, dziękuję.
Wow.
Takie normalne, ale pamiętam takie rzeczy.
To jest faktycznie, że łatwiej nam przychodzą do głowy te rzeczy negatywne. Natomiast z takiego katalogu fajnych rzeczy, takich może nieoczywistych, bo jest ileś takich historii, które ja w ogóle mogę Apple opowiedzieć, jak generalnie iPadów czy iPhone się nie naprawia, tylko się wymienia, więc coś tam, coś poszło nie tak. W pewnym momencie dostałem po półtora roku nowego iPada, tak? Zupełnie nówkę sztukę. Natomiast z takich historii korzystam z takiej platformy hostingowej jak Zenbox. Przesiadłem się po bardzo wielu latach na Zenbox, no i od razu mnie uderzyło, nie podajemy numeru telefonu, zobacz dlaczego. Bo oczywiście szanujemy twój czas i tym podobne rzeczy, a ja jestem człowiekiem, który generalnie jak ma jakikolwiek problem, to nie szuka nawet instrukcji obsługi, tylko biorę i dzwonię. No i się wkurzyłem, bo kurczę, no będę znowu czekać.
Nie ma swojego kanału.
Nie ma mojego preferowanego kanału. Ja chcę móc, nie chcę mi się pisać, opisywać mojego problemu, wolę to opowiedzieć. No i była taka sytuacja, że miałem jakiś problem. Mówię, no dobra, to napiszę im to zgłoszenie i pójdę sobie coś załatwić, bo pewnie zanim oni to zrobią, to po południu akurat dostanę odpowiedź. Słuchajcie, po 10 minutach, nie zdążyłem wyjść, zamknąć komputera, po 10 minutach, panie Macieju, wszystko jest rozwiązane. Po prostu totalny zaskok, zresztą to jest firma, która... Ja nie wierzyłem w to, bo o tej firmie się mówiło, że to jest firma, która ma najlepszą obsługę klienta w tym obszarze właśnie hostingowym i no i tego właśnie doświadczyłem.
To ja mam też takie doświadczenie związane z IKEA. A to było jakieś 3-4 lata temu, więc customer experience to jeszcze było mało znane. A zgłosiłem reklamację dotyczącą kanapy, którą u nich kupiłem. Tam jakiś element metalowy, gdzieś się coś wygięło i to nie działało tak, jak powinno. Bo kanapa była z opcją do spania, do użycia. No i zadzwoniłem oczywiście na infolinię, powiedziałem, czym jest rzecz, chyba 2 dni później, bo taką miałem możliwość, przyjechał serwisant. No i tak popatrzył na tą kanapę z jednej, z drugiej strony i w pewnym momencie mówi do mnie. I ta co, ta kanapa służyła do 2 rzeczy tylko. Albo ktoś tu w domu ma nadwagę, albo ta kanapa nie służyła do spania. Myślę sobie, o czym on mówi, nie? Nie spodziewa się pan może jakiegoś dziecka czy coś? Mówi, ja jeszcze nie. Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że 2 dni później otrzymałem kompletnie nową kanapę. Byłem zaskoczony tym, że jeden mały element w mechanizmie tej kanapy spowodował, że wymieniono mi całą. Także to też jest taki na plus i od tamtego momentu nie ma dużo IKEA akurat w domu, ale kanapy używane są. Niekoniecznie do spania.
Tak.
Mam
Dzień dobry, witam wszystkich. Po wczorajszym dniu. Bardzo słychać, dobrze. Ja mam 2 doświadczenia. Ja generalnie nie dzwonię, tak? Bo ja takich systemów wdrażam, słucham tych większych konsultantów, to tak koledzy opowiadają, jakie są testowe przesłuchania, więc defaultu nie dzwonię, bo nie chcę się kurzać. Ani tamtą stronę, bo 47 razy, jak miałem zadać pytanie, jak mam rozmiar buta, to już sam nie pamiętam, więc staram się nie dzwonić. Aczkolwiek jak chodzi o customer experience, mam 2 fajne takie wspomnienia. Jeden jest związany z windykacją. No i mam wykupione w kanał plus 3 abonamenty. Z tego 2 są jakby nielegalne, w takim wyczeniu, że są za granicą, nie można ich zabierać. Ale nie wiedzą, że tam Polacy jak wjeżdżają za granicą, to co mieć. Więc mam to oczywiście dla odukochanej mamuszy. A ponieważ drugi, te rachunki pochodzą, idą na taki adres, gdzie ja tam rzadko bywam, to ja robię tak, że płacę jakiś czas do przodu i potem zapominam. A potem znowu płacę jakiś czas do przodu. I oczywiście dostałem od windykacji SMS-y, że tutaj ma pan C3 konta i na wszystkich zalega pewnie 18 zł, 260 i coś tam. No mówię, okej, był 11 wieczorem, to mówię, że wszyscy poszli spać, fajnie, teraz mój czas, to trzeba zadzwonić, nie będę tam mailować gościem, no powiedzcie tam. Zadzwoniłem, pytam, jaki jest saldo, był na dzień taki i taki, to mówię, pan co, jestem teraz online, w banku zapłaciłem, wysłałem maila PDF-em i pytam, czy dostał. Mówi, dostał, tak, widzi, fajnie. No i mówię ci, pytam ci, w czym może wspomóc. Nie, dziękuję, po prostu mówię. A i tak mówię, wie pan co, pan takie teory generalnie, ponieważ pan ma te różne takie kanały, tutaj za 3 miesiące będą takie i takie zmiany pakiety, tam nie chcę panu nic mówić, ale mogę panu coś zaoferować tak trochę wcześniej. Nie? Mimo tego, że tak naprawdę ja biorę i sprzedał mi tak naprawdę przedłużenie 2 umów, 3, bo 3 jeszcze było bardzo długo, w lepszej cenie. Tak? I tylko galeryjnie chyba pół godziny w sumie, tak jak patrzyłem, ale ja miałem 3 sprawy do załatwienia, on mi dał 2 oferty, więc mieliśmy w jednym callu 5, jak to mówię,
close, third cause resolution, tak? I super było, bo zadzwoniłem do nich, ja byłem w winie, tak? Oczywiście on też tam nie krzyczał, bo widział, że jestem regularnym płatnikiem, tylko nie w takiej regulacji, jak oni to myśleliby. Regularnie się spóźniam, tak? Ale w tym jestem tak, konsekwentny, prawie jak Jason. No i mimo tego on oczywiście nie zamknął tą dyskusję, tylko widział, że co ja kupuję i zaproponował coś. Ja tam miałem jakiś tam kanał Mezo, którego zawsze oddzielnie trzeba dokupywać i tak dalej. To poważna muzyka, a propos wczorajszego dnia, rodzicom też, więc on tak wyczuł, że tak rozmawiał, mówił, a czemu nie, spróbował. Tak? I fajnie to było. A drugie doświadczenie to jest zupełnie poza sprawem call centrowym. Kiedyś, ja myślę, że jeszcze mieszkałem na Węgrze, kupiłem sobie model samolotowy z Ravela, chyba już tam nie wiem, jakiegoś bombowca niemieckiego albo francuskiego. I sobie oczywiście jest na lista oczekujących takich pudełek, który kiedyś złożył. Lista rośnie, a czas ubywa. No i tak był 2006-2007 rok, więc jakieś tam 8-9 lat później, to pudełko odkopałem i zaczynałem go sklejać i składać. I okazało się, że to był takich A4 kartek, ale takich sklejonych, takich podwójnych. Ta instrukcja zrobiona, tam zszyta i rozpadła. I mi środkowy papier, więc w sumie 4 stron wypadły. Nie mogłem pójść dalej i sprawdzić. No więc tam wszedłem na internet, patrzę, Ravel.com, jakiś tam customer service, mówię, słuchajcie, mam taki problem, że kupiłem taki model z 90 tam ósmym, ale nie powiedziałem, że 98, tylko podałem, że jaki to jest jakby typ samolotu, co jest na pudełku, jak się nazywa ten produkt, wysłałem mail. Ponieważ samolot czekał 10 lat na skleję, to myślałem, że po raz kolejny 10 lat czeka, też tragedii nie będzie. I słuchajcie, 3 dni później dostałem na firmowy adres w paczce z Niemiec jakiś tam Ravel GmbH pełną instrukcję tego samego. I to było coś zaskakującego, bo nie musiałem się ani wydzielać, ani tam nie dzwoniłem, ani nie było jakiejś specjalnej inspiracji, nie byłem jakimś heavy userem, tak? Bo nie wchodziłem codziennie na Ravel.com i kupowałem nie wiadomo tonę modeli do skilla. Ja po prostu ktoś dostał request, zrozumiał, pogrzebał w archiwach, wydrukował, zapakował, to by to ksero było widać, ale wszystko można było tam przeczytać i wysłał. Tak? Nic nie czarczowali, tak? Tam posyłka, tak dalej. Super. Podjął życie.
Firma. Zostając jeszcze dosłownie przez chwilę w takim klimacie, nie, ja Maćku mam do Ciebie pytanie, bo prowadzisz forum call center, które ostatnio przeżywa taką drugą swoją podsłonę, bym powiedział, albo trzecią, albo czwartą, ale forum z tego co widzę rozwija się dzisiaj bardzo fajnie, dynamicznie, tak? W sensie takim jakby widać tą dynamikę na tym forum. Jednym z takich ciekawych rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, to są te podcasty, tak? I w jednym z takich podcastów znalazłem taki temat, który idealnie pasuje do tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy. Czyli dlaczego ludzie nie lubią call center? Albo dlaczego oni nie lubią dzwonić w ogóle na call center? Mógłbyś nam trochę o tym opowiedzieć?
Ja, jasne. Znaczy ten podcast faktycznie, ja wolę nawet chyba mówić o bardziej o tym, znaczy, czy my lubimy coś, czy nie lubimy, niż o customer experience, bo tytuł tego podcastu, czy właściwie w ogóle cała ta sytuacja, o której rozmawialiśmy wtedy, wynikała z bardzo prostej historii. Rozmawiałem z człowiekiem, który też się zajmował podcastowaniem, składał te historie, ja sobie gdzieś tam na Twitterze podpytywałem, jak to się robi. No i gdzieś tam przy którejś rozmowie, no dobra, ale powiedz w ogóle, co to za podcast i o czym, w jakiej branży. Ja mówię, no zajmuję się call center. Nie on tylko takie, nie lubię. I tu tak naprawdę myślę, że ten nasz experience sprowadza się do czegoś takiego, że każdy ma jakieś takie swoje własne osobiste przekonania wynikające z doświadczeń. Na przykład jak tu się IKEA dwa razy pojawiła i ja mam podobnie, dla mnie IKEA jest OK. Jeżeli ja usłyszę IKEA, to ja powiem tak, OK. Ja to lubię. A dla wielu osób ktoś słyszy call center, cokolwiek to znaczy, i to jest taka pierwsza reakcja, że bardzo wiele osób nie lubi, chociaż gdyby się zagłębić w tą sytuację, to się faktycznie okaże, że no, tak naprawdę to jest OK, tylko że nie lubię, jak do mnie dzwonią. Bo to tak z tego to wychodziło, że 70-80%, to gdzieś tam z badań też wynika, nie akceptuje tego tak zwanego, niektórzy mówią, aktywnego telemarketingu, czy tego outboundowego. Natomiast nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania dzisiaj bez obsługi klienta telefonicznej czy jakiejkolwiek innej. Także z tym experience, czy z tym lubię, nie lubię, tak naprawdę to się sprowadza do tego.
Okay. Mogę jeszcze więcej, ale jest nas dużo, więc wszyscy podzielmy jakoś ten czas fajnie. Natomiast też mam podobne pytanie, Karol, do siebie, bo z kolei prowadzisz Call Center News, taki portal, który ja przynajmniej odbieram, że takim dość sporym odbiorcą, ja czytam ten portal w taki sposób, że dość sporym odbiorcą tego, co tam u siebie publikujesz, to są sami konsultanci Call Center, ale również branża, gdzieś osoby, które zarządzają Call Center. Tam jest cała masa treści. Mógłbyś trochę przybliżyć nam albo powiedzieć, co się dzisiaj generalnie mówi na rynku o tak zwanym customer experience? Bo my tutaj dzisiaj rozmawiamy, tak? Ale z takiej twojej perspektywy, jakbyś mógł się podzielić, czy to faktycznie mówimy tylko, czy też od czasu do czasu coś się jednak robi? Czyli mówiąc prosto, co by na ten temat wiemy z twojej perspektywy?
Znaczy o samym customer experience tak naprawdę w Polsce mówi się od dawna. Myślę, że w taką dozą odpowiedzialności też powiedzieć, że o customer experience zaczęło się mówić jeszcze w latach 70., tylko nie nazywało się to customer experience, a pani Krysia w Warzywniaku. Tak naprawdę tam zaczynało się pierwszy kontakt z klientem takim bezpośrednio. To klient był w centrum uwagi i to klient jakby był takim środkiem całego biznesu związanego z tą panią Krysią Warzywniaku. Ta pani Krysia pamiętała o urodzinach, o imieninach, o tym, co tam się działo z psem, kotem i tak dalej. I tak naprawdę dopiero ostatnio nazwaliśmy to jako customer experience, a po części jako tak, jakbym powiedział, taka troszeczkę moda, ale jednocześnie potrzeba nazwania czegoś, co ma swoją długą nazwę. Bo jak można nazwać doświadczenie klienta panią Krystyną? Tak, no, tak nie za bardzo wypada. Ale tak analizując, nawet wczoraj jeszcze przeglądałem i liczyłem sobie, ile razy pojawiło się u mnie w serwisie Customer Experience i kiedy po raz pierwszy, to naliczyłem tego chyba 34 czy 35 artykułów, gdzie gdybyśmy to wydrukowali, to było jakieś 90 parę stron do 100. Pierwsza informacja chyba była w sierpniu 2012 roku, jak dobrze pamiętam. I od tamtego czasu coraz więcej się mówi o Customer Experience. Przykładem jest chociażby ta dzisiejsza nasza konferencja. W tym roku było chyba 3 albo 4, w tamtym roku było chyba 2, w Polsce przynajmniej, bo na całym świecie tam było setki. W Europie tam, jak dobrze pamiętam, było 40 parę takich konferencji mniejszych, większych. I coraz częściej i głośniej o tym mówimy, bo dochodzimy do wniosku, że jednak ceną to już chyba nie wygrana o klienta tej bitwy. Ja myślę, że tutaj play bezpośrednio do playa powiem, bo sam też jestem abonentem, klientem od parunastu lat. I powiem szczerze, że jestem osobą, która lubi się podrożyć z konsultantem. To chyba tak prawie wszyscy mamy. Ale szczególnie dużą satysfakcję mi powoduje, że jak się droczę, to zyskuję to, co chciałbym. Tylko to nie jest takie przekrzykiwanie, tylko próbowanie udowodnienia racji każda ze stron w jakiś sposób próbuje. Play dowiódł, że potrafi słuchać, bo za 4 lata temu dostałem jakiś tam plan taryfowy, który był w tym czasie akurat dobry. Chciałem uzyskać troszkę więcej po 2-letnim okresie lojalności do Play'a i za niewiele więcej dostałem. to, co chciałem. Ostatnio też próbowałem negocjować i nie wynegocjowałem, ale wynegocjowałem na korzyść Play'a tak naprawdę, bo zamiast tam powiedzmy 50 zł płacę teraz 250. Ale po prostu musiałem jeszcze trochę więcej aparatów telefonicznych, trochę więcej planów taryfowych, więc to się nazbierało. Ale ja odnoszę wrażenie, że wśród tych wszystkich telekomów tak naprawdę zaczynam dochodzić do wniosku, że rzeczywiście Play chyba najbardziej podpasował, bo z Orange'em miałem duże problemy. Taką ciekawostkę powiem ostatnio, chyba jako jeden z większych klientów okazało się, że byłem abonentem Orange'a bez posiadania z nimi umowy. Okazało się to dopiero...
Ja też tak mam.
Też tak masz?
Ja też tak mam. Tak.
To korzystaj z tego.
Welcome to the club.
Tak. To o tyle było dziwne, że w przypadku Orange'a no, okazało się po 2, czy tam po 5, czy po 10 latach, że nie ma żadnej umowy, a naliczono mi jakąś tam karę za niezwrócenie sprzętu. No i udowodniłem przed Orange'em, że no ale dlaczego naliczacie mi karę, skoro żadnej umowy nie było. No i dotarło do tego momentu, że sprzęt został zwrócony, a opłata anulowana, no bo nie było podstaw do naliczenia. W Play'u by tego chyba nie było, bo tam nie ma co zwracać raczej. No tak to wygląda, tak? Więc o customer experience mówi się coraz więcej i to dobrze, a że wracamy tak naprawdę do podstawy, do tego, co jest istotne z punktu widzenia biznesu, więc to klient dyktuje warunki, a nie firma. W bankach jest czasami odwrotnie, chociaż ostatnio się zmienia, bo bankowość ma to do siebie, że traktuje czasami klienta troszeczkę, bym powiedział, nie fair, wysyłając różne dokumenty, to tak jakby wyglądało na to, że staje się bank urzędem, a nie bankiem. I to jest ta największa burza. Wiem, że są przedstawiciele PKO, prawda? Nie wiem, czy jest Anioł Bank. Chyba nie ma.
Jest?
Jest. No to nie znamy się. Byłem Państwa klientem lojalnym od samego początku. Już nie jestem. Ale nie będę mówił dlaczego.
Że macie szansę.
Podtrzymam kciuki. To mówi się coraz więcej. To jest właśnie dobre.
Wczoraj na sali padło takie pytanie z ust Marka z Altitude'a. Ile jest osób na sali takich firm, które posiadają w swoich strukturach customer experience managera? Przyznam, że chyba wczoraj nikt nie... Ktoś podniósł rękę wczoraj? Była taka osoba? Więc ja wiem, że w Play'u jest taka osoba. Dzisiaj nie wczoraj się nie było, natomiast to dla mnie oznacza, to dla mnie, czy ja to czytam tak, że na przykład w Play'u nie tylko się o tym mówi, ale przynajmniej widać, że coś się robi. Musisz trochę nam o tym opowiedzieć w kontekście takim, albo podzielić się chociaż swoim doświadczeniem na tym temacie.
Staramy się. Najpierw chciałem podziękować przemu klientowi, zwłaszcza za pewniejsze zobowiązanie.
A może jakiś robot.
I też może nie to, że będę chciał się chwalić telekomu, bo wydaje mi się, że każda z dużych firm telekomunikacyjnych i operatorów na polskim rynku ma w swoich celach strategiczne customer experience, dbanie o satysfakcję klienta, o sprzedaż, wie jakie to ma znaczenie dla rynku, czyli że coraz więcej klientów się konsultuje albo prosi o opinię przed zakupem, dlatego te opinie i reputacja firmy jest tak istotna i to właściwie o to się działa, podnosząc te doświadczenia, bo starając się podnosić doświadczenia klienta. Niektórym to wychodzi lepiej, niektórym gorzej. Ja też uważam, że customer experience to nie jest tylko obsługa klienta. Według mnie to przede wszystkim marketing, to jaki mamy produkt. A wbrew pozorom też jest bardzo ważna cena, bo na każdym rynku konkurujemy ceną i tutaj są firmy, które mówimy, że mają świetny customer experience i cenę bardzo wysoką i to też jest jakby powszechne. Mówimy, Apple jest mistrzem, jeśli chodzi o customer experience, chociaż według mnie nie dlatego odnosi sukces rynkowy, że mają świetną obsługę klienta. To samo słyszałem od kolegi, który jeździ Porsche, że oni też mają świetną obsługę klienta i
i też nie są liderem rynkowym, jeśli chodzi o ilość sprzedanych samochodów. My podchodzimy, przynajmniej staramy się podchodzić do budowania doświadczeń klienta w sposób pragmatyczny, czyli to, o czym mówił Juri Jurek też wcześniej, czyli chcemy klientom ułatwiać życie i niekoniecznie sprzedawać za wszelką cenę, co też nie zawsze nam się uda, jeszcze też długa droga przed nami, czyli chcemy budować te relacje, które trwają jak najdłużej i żeby się skończyło finalnie tym, żeby klient powiedział, że nas lubi. Też według mnie uważam, że Play na tym trudnym rynku odnosi sukces i sprzedaje więcej niż wszyscy konkurenci razem wzięci, dlatego że generalnie wielkich korporacji nie lubimy, a Playa nie lubimy mniej niż innych, także to jest ta przewaga. Staramy się też budować nie tylko ten wizerunek, ale naszymi działaniami jakby potwierdza to.
Czy on chciałbyś coś dodać do tego?
Nie jestem klientem.
Nie, okej.
Jeszcze nie. Jest nagranie.
To zapytam inaczej w takim razie. Wrócę do Maćka. A ty widzisz z kolei jakieś inne firmy, jakieś innych przykładów oprócz Playa, czy to u nas w Polsce, czy też no, właściwie chętnie w Polsce, szczerze mówiąc. Chociaż wiem, że my mamy z czego czerpać, tak? Bo takich przykładów firm globalnych, z których tak naprawdę dzisiaj garściami można czerpać, jeśli chodzi o wiedzę, bo oni mają często to wbudowane w swoim DNA. Może do tego mógłbyś się jakoś odnieść?
Jeszcze, ja w ogóle tak bym odniósł się... Posłuchasz mnie, prawda? Ja bym odniósł się... Bo myślę, że tak, że my mamy dosyć dużo firm, gdzie można by powiedzieć, że klient jest w centrum uwagi. Nie zaryzykuję w tej chwili podania jakiejś konkretnej nazwy. Dlaczego? Bo my staramy się teraz przypiąć łatkę, że oto zaczynamy robić projekty Customer Experience. A ja uważam, że te wszystkie firmy, które na konferencjach stają jako wzorce, Virgin, Apple, co tam jest, Zappos, Amazon, tak naprawdę to, że one są na topie, to nie wynika z tego, że wprowadzono tam projekt klientocentryczny, tylko dlatego, że na czele stał człowiek, który miał, jak to się ładnie mówiło kiedyś, fisia na punkcie klienta i oni sobie postawili, że my zrobimy dla tego klienta więcej. Po prostu my w to wierzymy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy i z całym szacunkiem wprowadzamy menadżera projektu, jak Customer Experience, ja wiem, że to trzeba jakoś tam projektowo zrobić, ale to jest taka próba dosztukowania czegoś, i wprowadzenie pewnych działań, jak spowodować, żeby klient był szczęśliwy. Tak? Staramy się tymi projektami w sposób sztuczny, moim zdaniem, zbudować doświadczenie klienta. No my doświadczamy to, co doświadczamy. Idziemy do lasu i czujemy zapach liści, czy zapach, no, ale możemy też za przeproszeniem wdepnąć w gówno. Tak? I to jest nasze najzwyczajniej w świecie normalne doświadczenie. I teraz myślę, że tutaj jakby są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest, do kogo adresujemy w ogóle pytanie o Customer Experience. Nie chcę uciekać od pytania o konkretne firmy, aczkolwiek nie chcę ich do końca podawać jakby nazw. Z tego względu, że chociażby nie do końca mi one przychodzą w tej chwili do głowy, bardziej spróbuję odpowiedzieć na zasadzie, w jakich sektorach ja je widzę.
Nawet nie chodzi o nazwę, tak? Tylko tak? Czy w ogóle gdzieś widać gdyby gdzieś z swojej perspektywy takiej firmy?
To jest trochę odpowiedź na pierwsze pytanie. To znaczy pierwsze pytanie, które zadałeś nam. Powiedzcie, co robicie, co gdzieś spotykacie się i każdy, tak jak tutaj siedzi, ma jakieś doświadczenie z jakimiś firmami. I teraz padł tutaj Orange jako antyteza dobrej obsługi klienta. I teraz znowu tak, jest grupa ludzi, którzy doświadczyli negatywne, a ja na przykład doświadczyłem bardzo dużo pozytywnych historii z nimi, łącznie dokładnie takich samych, jak tutaj były w stosunku do Playa. I tutaj Zwróćmy uwagę na to, że doświadczenie jest czymś bardzo osobistym. Trudno to doświadczenie jakby przenieść na przykład na tą całą salę, że my tutaj jako wszyscy zebrani na tej konferencji uważamy, że jest fajnie, tak? Nie. My, każdy z nas przy jednym stoliku mogą powiedzieć, że gadam głupoty, a ktoś inny może stwierdzić, że całkiem może coś mądrego gada. I to doświadczenie jest bardzo, bardzo indywidualne w zależności jeszcze od kontekstu. I tutaj się znowu odwołam do tego, co Juri mówił w tym swoim wystąpieniu. Także wracając do twojego pytania, przede wszystkim to są firmy, moim zdaniem, e-commerce'owe, które bardzo mocno w tej chwili walczą. Mocno są pewnie wpatrzone w Amazona i w Zaposa, chociaż to jest w ogóle bardzo ciekawy case, bo Amazon i Zapos to jest w tej chwili jeden właściciel, czyli Amazon, a są zupełnie różne polityki w ogóle zarządzania pracownikami, bo jak wiecie, w Amazonie jest postawiony klient, zawsze był postawiony na numer jeden, natomiast pracownicy już niekoniecznie. A jest zupełnie odwrotna sytuacja w Zaposie, gdzie klient znowu jest postawiony na numer jeden, natomiast pracownicy. Tam jest bardzo fajna polityka zatrudniania pracowników, bo bodajże sam proces rekrutacyjny trwa pół roku, a na końcu jeszcze dają ludziom, teraz nie, zakładam, że około $1000, żeby ludzie odeszli. Tak? Albo biorą $1000 i idą, albo zostają i pracują. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tu rozwijać tego wątku. Natomiast ja bym sprowadził tak. Znowu, te firmy, które fajnie działają, to są firmy głównie e-commerce'owe. One działają w sposób naturalny. Znowu, wychodzi to nie z projektu, ale z pewnych przekonań. My chcemy to robić troszkę inaczej. I tu przykładem, na przykład jakbym miał już podać przykład z nazwy, to Zenbox, mi się wydaje, jest takim naprawdę autentycznym, jak to się mówi, naturszczykiem. O, tak bym do tego podszedł. I jeszcze jedno podsumowanie tutaj z prezentacji Jurija. Customer experience, weźmy to w cudzysłów, bo faktycznie tutaj ja traktuję, że to jest kolejna nazwa, bo jest customer experience, engagement, jeszcze jest taka teoria zbudowana przez Billa Price'a, czyli współtwórcę obsługi klienta Amazona, jest B2B. I pewnie jeszcze ileś pomysłów, pewnie, które tu mogłyby powstać. I bardzo dużo różnego rodzaju takich teorii. Natomiast rynek się zmienia. Rynek faktycznie bardzo, w tej chwili od 2 lat szczególnie, ma bardzo dużą dynamikę tej zmiany właśnie w kierunku mediów elektronicznych. I kto się nie dostosuje do klienta, to po prostu najzwyczajniej się ci zginie, więc ten w cudzysłowie customer experience jest czymś nieuniknionym dla nas.
To ja się chciałem tylko nadpowiedzieć, bo totalnie się zgadzam i zgadzam się, ja się też trochę chodzę po konferencjach właśnie z racji mojego profilu i pracy i tak dalej. Konferencje uwielbiałem terminy, co nie? To jest konferencja o customer experience, to jest konferencja o tamtym. A customer experience jest wszystkim, po prostu. To jest twój kontakt z marką, gdziekolwiek. Chodzi po prostu o to, żeby było miło. To jest customer, żeby było miło, nie? Jakby to jest customer experience. I totalnie się zgadzam, że w silosowych, dużych organizacjach wszczepianie komórki, bo tutaj cześć, masz na imię Jola i teraz będziesz naszym customer experience i masz sprawić, żeby customer experience był ok, a Jola pracuje w korporacji, gdzie jest 20 tysięcy osób. I, czyli takie jakby inicjatywy w poprzek są może nie skazane na niepowodzenie, ale są trudne. Są trudne, bo absolutnie brawo dla przykładów, że wszystkie te ikoniczne firmy to jest de facto jakby pochodna osobowości lidera, bo tak jest. I przykład na takie skonsolidowane customer experience, czyli żeby było miło, musi iść top down. Jeżeli nie ma szansy na wdrożenie customer experience bottom up, co jakby, no, po prostu nie ma takiej możliwości według mnie. I to się tak naprawdę dzieje od lat, więc jest fajnie, że to zostało nazwane i tak dalej, ale to się sprowadza do bardzo fundamentalnych podstaw. I to, że firmy internetowe robią to dobrze, to też chyba każdy intuicyjnie czuje. Co nie Zenbox, ja na przykład też słyszałem taką opinię Zenbox, że oni są super w obsłudze klienta. Słyszałem też inną opinię, że często się psują, więc musieli się w tym wyszkolić, ale Zenbox, Brand24, jak Michał Sadowski, teraz już duża spółka. W ogóle e-commerce i SaaS i firmy, które mają DNA w internecie. Dlaczego? Bo są żywym dowodem na zmianę. I jakby nie ma takiej firmy, która startuje z sieci i może sobie pozwolić na to, żeby myśleć inaczej niż klient centryczny, po prostu nie ma. Jakby to się nie dodaje. Gdyby była taka firma, to od razu na jej miejsce byłoby 7 innych, które są fajne, bo to rozumieją, bo są nowe firmy z nowych czasów. Więc wszystkie firmy, które odnoszą sukces i które są internet-based, N24, Koszulkowo, Sandbox, są dziesiątki, one totalnie rozumieją to, że jest great product, ale jest też great customer service i to wszystko, i to dopiero, i to, żeby było fajnie, żeby było miło, to się składa na to mityczne customer experience. Czyli pełna pomoc.
Ja mam trochę do komentowania. Maciek mnie trochę zmartwił, powiedział, że na sali nie można mieć tutaj, że mamy wspólny customer experience. Chciałem zapytać, kto bawił się wczoraj dobrze? Dziękuję. Twoja teza na szczęście została obalona. Już myślałem, że nie. Druga sprawa, co chciałem powiedzieć, może tak na trochę na poważnie, że ja nie do końca zgadzam się z tym, że to jest teraz to samo, co było i nazwane inaczej, bo to, co ja rozumiem, jak chodzi o dlaczego te internetowe firmy, usługi, sklepy działają tak bardzo dobrze w customer experience, bo można powiedzieć, że ich back office, to znaczy, że ich fulfillment do obietnicy przez internet zawsze był visible, monitorowany przez klienta online i od razu został, jak powiem, dobyty, jako nie dostarczył usługę na czas. Dla tych dużych korporacji, o których mówił mi Silos dzisiaj, ogromna zmiana jest to, tak uważam, że to już nie jest rozmowa dzisiaj o call center albo o ile mam dodatkowych pluginów mieć, żeby badać tego klienta, jak ja nie pochodzę z rynku internetowego, tylko jestem taki traditional company, tylko to, jak mój back office jestem w stanie podłączyć do obietnicy, którego ja robię na frontendzie. Ja chciałem zapytać, ile mamy tutaj na przykład menedżerów z operations? Tak? A z ilu firm?
Trzy.
Tak? A tak naprawdę dla takich firm tradycyjnych to jest serce customer experience, bo ten biedny konsultant już wie tam na frontline, że rozmawia z takim klientem, o jakim klientem, podejrzewam takich klientów, którzy dzwonią 30 razy dziennie, już wszyscy znają w danym call center, nawet jak tam jest parę set osób, więc oni tam już mają wyćwiczone, tak? Z drugiej strony na nie oszukujmy, że tam jest taki monitoring zrobiony, że jak ja wyjdę na papierosy i będę oddychać, to będę widział w CRM-ie, że jakie były natężenie nikotyny w tym drugim oddechu, tak? A idzie do back office'u request i generalnie jak to jest, można powiedzieć, back office instancji, usługa albo produkt, to firma leży, tak? Bo ten call center wewnątrz jest takim promotorem klienta, potrzeby klienta i dzwoni do tego back office'u, mówi, a gdzie jest ta pożyczka, a dlaczego? Przecież mówiliśmy w reklamie, że jest 3 dni. O 3 dni, pani, to musi pójść na committee i w ogóle tutaj to jest exceptional i brakuje nam danych. I leżymy, tak? Więc jakby ja bym wolał, żeby banki reklamowali się, że oni dają po miesiącu pożyczkę i niech zrobią te KPI na miesiąc, tak? Ale to zrobili. I tutaj jest cały problem, to co powiedziałeś, dają tą biedną panią cross-functional z organizacji, że ja będę robić customer experience. Jak? Bez ruszenia back office'u. Jak bez tego, że nawet no dam taki przykład, tak? Badanie ostatnio, chyba Zbyszek przyniósł do firmy, mówią tak, w back office operation w Europie efektywność to jest 20%, a Polska góruje ma 25%. To znaczy, że na 8 godzin, 2 godziny ludzi pracują efektywnie. Siedzą, klepią te rzeczy, to jak mamy mówić o customer experience, jak nie są jeszcze na tym etapie, żeby oni mieli dobre doświadczenie z własną firmą i rozumieli, po co oni tam są. Przecież są ludzie izolowani zupełnie od tego klienta. I zobaczcie, co się dzieje w takim internetowym tak naprawdę sklepie, ten cały proces back-office'owi jest wyciągnięty na front i klient może go punktować w każdym momencie. Więc on nie może sobie pozwolić, że on to zepsuje, bo tak jak powiedziałeś, to ginie i na jego miejsce wchodzi 7 innych firm. I teraz jakby teraz wygłoszę tą tezę, co nic wspólnego nie ma z tym, co dotąd rozmawialiśmy, ciągle mi wchodzi w głowie, tak? A propos customer experience, dlaczego ten back office i dlaczego te duże firmy mogą ginąć, tak jak Nokia i tak dalej, bo z jednej strony Juri pokazał taki fajny termin, że jest acceleration of technology, że idziemy bardzo szybko do góry, tak?
A w Polsce Nature Paragraphs Share Customer Experience, że robimy tych fajnych haseł. Niektóre firmy faktycznie robią, bo mają może mniejsze wyzwania w back-office, ale generalnie rynek mamy oligopoliczny, tak? Albo nawet kartelowy, albo duopoliczny i mówię, jestem kablówce. Do kablówki, no to do kablówki to no nie mam konkurencji, jestem kablówką, tak? Albo jestem tam bankiem, albo jestem tam operatorem i mamy podobne ceny i generalnie przyjdzie do mnie, pójdzie tam, ale tam będzie niezadowolony, to przyjdzie. Problem jest inny, że z tym, że tak szybko idzie ten technologiczny rozwój, to barrier of entry na rynek też dramatycznie spada. Więc jakby firmy mogą doświadczyć, że nagle ktoś pojawi się na rynku just like this znikąd i zaczyna im podbierać klientów. 7% co pokazać. I dam wam przykład, to będzie ostatni, co mnie zafascynowało, jakieś 3 tygodnie temu czytałem, zupełnie inna branża. Mówię tak, jest ileś tam firm, których tam pan Zanek i Tomek po informatyce i po elektronice założyli i teraz zrobili jakiś sąd dla wojska, sprzedali to w Polsce, a generalnie dogadali się z jakąś firmą kanadyjską albo amerykańską, że im to rozprowadzę po cały świat i robią 1 000 000 zł obrotu, a drugi robi 100 000 000. Wyobrażicie sobie w Polsce w zbrojeniówce 10 lat temu ktoś by przyszedł i powiedział, że tych dwóch kolesi, który zmontował sobie wczoraj firmę, będzie robić dostawę na światową skalę. No nie, powiedzieliby, przecież nie jest synem generała, nie ma takiego kapitału, nie ma takiego pozwolenia, nie zna ministra, nie z Paulem Millerem, przepraszam, nie zna się z Millerem, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie można powiedzieć, zbrojeniówka jest dosyć regulowanym biznesem. Ale w tym biznesie zobaczcie po 10 latach, jak barrier of entry spadł. Praktycznie tylko na poziom wiedzy i pomysłu. Jeszcze jak mają te fundacje unijne, to praktycznie kapitał nie jest potrzebny. I tak jak Juri mówi, to czeka każdą firmę to wyzwanie. I to jest taki bardzo dobry case w Polsce, pokazując, że nie ma świętych krów. Tylko będzie tak, jak któryś tam było w prezentacji, to będzie czas konsumenta, tak? I konsument będzie punktować i nie, już nie ma co kręcić śrubkę na frontendzie, tak? Tak jak to kto mi powiedział w przerwie, że ktoś przychodzi do niego i mówi, mam utilization ludzi na frontendzie 98,5. I co mogę jeszcze zrobić, by był większy? Chyba Andrzej to powiedział, tak? Bo możesz ich wysłać na wakacje i obniżyć im do 95, bo nie w tym masz problem. Masz w tym problem, że nie masz fulfillmentu from the backend, jak to mówią ładnie po polsku. Ci ludzie się nagilno stukają na obliczeń i potem nie ma nic. Jest rozczarowanie i potem idę do kolejnej.
Ja tylko dodam dwie rzeczy. Właśnie postaram się być szybki w tym momencie już. Pierwsza sprawa to jest, do kogo w ogóle adresujemy. Ja myślę, że mowa o customer experience w tym gronie, to jest tak naprawdę, no fajnie, żebyśmy wiedzieli, ale to jest temat zdecydowanie adresowany wyżej niż customer service. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest temat zmiany. Wspomniany Bill Price, czyli twórca, pierwszy wiceprezes Amazona od obsługi klienta, 10 lat temu napisał książkę The Best Service is No Service. To była strategia, pewnie, o której Państwo może słyszeli. Ona polegała na tym, że procesy zostały do tego stopnia zoptymalizowane, że ryzyko jakiegokolwiek błędu było sprowadzone praktycznie do zera albo do minimum. Więc klient, jeżeli w ogóle dzwonił, to naprawdę musiał być jakiś duży problem. I teraz po kolejnych tam niecałych 10 latach okazało się, że ten rozwój przede wszystkim komunikacji, właśnie tych social media i tej możliwości w ogóle komunikowania się i opiniowania pewnych historii spowodował, że tam to już nie wystarcza. Oczywiście to jest, te procesy muszą być optymalne, to wszystko musi być na czas, musi być w optymalnej cenie i tak dalej, ale ludzie zaczynają bardzo jasno mówić o swoich oczekiwaniach, tylko nie mówią nam o tym w ankietach, tylko mówią bardzo często właśnie w internetach, jak to się teraz mówi, mówią w social media i tak dalej. I myślę, że takim kluczowym trendem w tej chwili to jest człowiek. To jest to, co też powiedziałem przed sekundą, że to jest postawienie na ludzką twarz zarówno klienta, tego, kto tworzy te procesy, jak i oczywiście na końcu tego, kto obsługuje.
Dziękuję bardzo. Dużo mówiliśmy o
trochę takiej, z jednej strony teorii, trochę miksujemy również, mam takie wrażenie, pojęcie samego customer experience, takiego własnego, personalnego. Trochę sami sobie ostatnio o tym rozmawialiśmy. Natomiast żeby to usystematyzować, to powiem może w ten sposób, że generalnie mówimy o customer experience. Każdy z nas ma gdzieś tam jakieś customer experience, albo przynajmniej jak myślimy o customer experience, to myślimy dokładnie o tym, o czym powiedział Juri, że ma być dobrze. Tak? To znaczy idziemy do warzywniaka, albo idziemy do naszego ulubionego sklepu spożywczego, albo idziemy do naszego ulubionego sklepu internetowego i spodziewamy się, że tam dostaniemy dobrą obsługę. Tylko teraz jak tutaj siedzimy wszyscy razem, możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, pewnie łatwo jest zrobić taki customer experience w firmie, która właśnie wchodzi w jakiś startup albo zakładamy jakiś startup internetowy, wiadomo mniej więcej jak te procesy poukładać i od razu jesteśmy tacy mega klientocentryczni. No bo faktycznie nie możemy sobie pozwolić na żadną wtopę i wykładamy te procesy back-office'owe na front. Tylko z drugiej strony mamy dzisiaj ileś organizacji w Polsce, które są żywymi firmami, które mają żywych klientów. I teraz pytanie jest takie, co my dzisiaj możemy zrobić praktycznego albo od której strony w ogóle trzeba byłoby się zabrać do tego, żeby jednak spróbować w tych naszych firmach zacząć mówić o customer experience, dwa, zacząć robić coś w kontekście customer experience, no bo pewnie najprościej byłoby po prostu pójść do prezesa, ale ktoś musiałby pójść do tego prezesa, ktoś musiałby pójść na zarząd. Jeśli zarząd sam tego wcześniej nie zrozumie, tak? Ale załóżmy, że zauważamy to z punktu widzenia naszego contact center albo ze strony tych osób, które najczęściej mają kontakt z naszymi klientami. Oni to wszystko widzą, bo oni tak naprawdę kontaktują się głównie z klientami, a nie zarząd. Wiadomo, że to się musi skończyć tym. Idealny model byłby taki, żeby zarząd, żeby taki projekt powstał from the top. Właściwie to ja też mam taki ulubiony moje powiedzenie, że ja najchętniej zrobiłbym reset w takiej firmie. Postawiłbym ją na nowo, odpalił na nowo i zrobił taki, nie wiem, bank 2.0, firmę 2.0. W taki sposób ją zakładać, jak się dzisiaj zakłada faktycznie firmy internetowe. I od razu, żeby to była firma klientocentryczna. Ale umówmy się, że no powiedzmy sobie to wprost, to jest mało realne dzisiaj w tych instytucjach, w których funkcjonujemy. W związku z tym moje pytanie jest takie, co my praktycznie możemy dzisiaj zrobić, żeby na przykład po powrocie do naszych firm no, mieć coś, mieć jakiś zalążek, mieć jakiś pomysł na to, żeby no jednak zapoczątkować te zmiany. Od czego byśmy zaczęli? Mam dokładnie to samo pytanie mam do Karola i do Michała, gdzie tutaj u ciebie się już to zaczęło, ale najpierw zapytam.
Od czego zacząć w takich firmach? Ja bym zaczął od dzwonienia prezesa, ale nie da rady. Ja myślę, że zacząć można tak naprawdę to, co Juri powiedział, że generalnie nie można zrobić tego do dołu, a mamy na sobie, widzimy wiele takich przykładów, że tak naprawdę customer experience rodzi się w tym kontakcie i w tej osobie, z którą my mamy kontakt w danej organizacji, w danej firmie. Jeżeli dzwonimy na infolinię i odbiera telefon jakiś tam człowiek płci odmiennej, i zaczyna nas traktować lekceważąco, no to nasze oczywiście doświadczenie jest bardzo złe. Ale jeżeli z tą samą sprawą zadzwonilibyśmy do kogoś innego, kto potrafi to załatwić albo nas zrozumieć, no to zupełnie inaczej zaczynamy tą firmę i ten temat postrzegać. Ja znam mnóstwo przypadków na różnych infoliniach, gdzie Klienci dzwonią dwa razy, aby dopytać o to samo i myślę, że część z Państwa przynajmniej potwierdzi moje słowa, że zdarzały się takie przypadki, że jedno pytanie padało dwukrotnie od tego samego klienta i w zależności od tego, jak konsultant odpowiedział, tak klient był zadowolony. I myślę, że można spróbować zrobić to do mnie, ale musimy mieć do tego nie tyle przeszkolone, co pozytywnie i probiliencko nastawionych konsultantów. Mówię tutaj oczywiście o call center, ale działy sprzedaży mają to do siebie też, że starają się tych klientów zatrzymać i walczyć o nich, bo cena nie jest istotna, więc można spróbować oddolnie, będzie to bardzo ciężkie i może się okazać w pewnym momencie, że będzie nie do zrealizowania. Więc to jest ciężkie pytanie, z której strony zacząć.
Znaczy, zastanawiam się nad tym, bo dzisiaj oczywiście call center jest zmierzalny w jakiś tam sposób.
No, ale customer experience jeszcze jakby nie można tego zmierzyć, bo no to jest pozytywne doświadczenie, tylko dla jednego doświadczenia jest pozytywne to, że dostanę rabat, a dla innego to, że szybciej mi załatwią moją sprawę, więc jest to ciężko zmierzyć.
No tak, ale jakieś, ale czegoś się
ale musimy, wspólne, ale to musi być dobrze, tak?
Tak, tylko żeby oddolnie z kolei pójść, załóżmy na zarząd, to ja nie mogę pójść z... Słuchajcie, mi się wydaje, że nasi klienci to powinni być dużo bardziej zadowoleni i powinniśmy robić to tak i tak, tak? Tutaj jednak chyba trzeba byłoby operować pewnego rodzaju trikiem, że nawet jeśli do końca nie potrafimy czegoś zmierzyć, to co najmniej powinno się dać mimo wszystko w jakiś sposób skwantyfikować jakimiś współczynnikami zadowolenie. I tak bym szczerze mówiąc, tak intuicyjnie czuję, że gdybyśmy mieli to robić oddolnie, to tylko po to, żeby w pewnym momencie cała ta sprawa, czyli mówiąc wprost, gdybyśmy powoływali Customer Experience Managera w naszej firmie, to jaka byłaby jego rola? Jego rola przede wszystkim pewnie nie byłaby taka do końca, że tak powiem, razem gdzieś tam równolegle funkcjonująca z firmą, tylko jego główną rolą powinno być pewnie to, że okej, to jest taka osoba, która ogarnęłaby które współczynniki powinny być mierzalne, ustawić procesy w taki sposób, żeby złapać tak naprawdę problem customer experience u nas w firmie, ale doprowadzić go do takiego momentu, w którym moglibyśmy zaprezentować to w zarządzie tak, żeby powiedzieć: szanowni Państwo, my tu dzisiaj mamy taki i taki problem i de facto musimy wywrócić naszą firmę zupełnie do góry nogami. To tu są twarde dane do tego.
Tak, tak.
Tak?
Dokładnie.
Możemy oczywiście podpierać się ankietami ze strony klientów, możemy podpierać się naszymi własnymi współczynnikami, możemy słuchać rozmów, dzisiaj mamy analizę rozmów, mamy quality, słuchamy tak naprawdę o czym rozmawiamy, mamy dużo jakby nie tylko sposobów, ale również i narzędzi do tego, żeby to faktycznie można było te, mówmy się, takie miękkie elementy złapać i starać się jednak je skwantyfikować. Tak? Tak, zapytam wprost, bo też Michałowi, że u ciebie jest taka osoba, musi przynajmniej chociaż trochę jakiegoś takiego robka uchylić i powiedzieć nam, jak to u ciebie wygląda.
Po pierwsze, ja się zgubiłem trochę i wydaje mi się, że komplikujemy proste rzeczy. Czyli to, o czym mówimy, customer experience i o tym takim pushu z dołu do góry, to według mnie ja pracuję 20 lat w obsłudze klienta i to było zawsze, czyli zawsze staraliśmy się poprawiać procesy, ułatwiać klientom życie, chodzić z informacją zwrotną do marketingu na temat produktów i to się odbywało i to się nie zmieni. Jeżeli mówimy też o strategii customer experience, to jest ciągle istotna część tych działań. Zgadzam się z tym, że jeżeli mówimy o strategicznym podejściu customer experience, to tutaj to jest z góry do dołu. Czyli nie to my idziemy na zarząd i mówimy, potrzebujemy customer experience managera, bo nam zrobi customer experience, tylko to zarząd do nas przychodzi i mówimy, nasi klienci są niezadowoleni albo mogą być bardziej zadowoleni, będziemy sprzedawać więcej i robimy to, to i to. I tutaj najwięcej działań będzie dotyczyło nie operacji, nie back-office'u, tylko przede wszystkim marketingu i produktu. Czyli to będzie też głośny user experience, to jak produkty wdrażamy, jak je testujemy, czy klienci mają szansę je zobaczyć. I dopiero za tym będzie feedback od klientów i obsługa i te procesy back-office'owe, czyli tak to wygląda. Ja się przyznaję, tutaj był krytykowany ten mój Customer Experience Manager. My mamy zespół Customer Experience, który się zajmuje bardzo konkretną pracą, czyli mierzymy ten Customer Experience, czyli mierzymy NPS-y, mierzymy satysfakcję klientów, prowadzimy badania klientów, słuchamy rozmów, przekazujemy informacje zwrotną do osób odpowiedzialnych za produkty czy za procesy. A taka kluczowa rada, jeżeli chcemy się skupić i chcemy być firmą klientocentryczną, musimy mieć mierniki. I tym miernikiem uważam, że może nie najlepszym, ale takim w miarę uniwersalnym, prostym do zrozumienia i porównywalnym jest NPS. I te mierniki powinny być celami, nie celami tylko i wyłącznie dla operacji, czyli dla konsultantów customer service, ale celami w całej organizacji. Trzeba je skaskadować, przetłumaczyć. To bardzo często będą mierniki, które już są celami, ale jak je zapniemy w tym strategicznym worku customer experience, to też pozwoli nam zbudować taką świadomość tego, że dbamy w tej chwili o doświadczenie klienta, bo tej świadomości nie brakuje w obsłudze klienta, bo ona była zawsze, była 20 lat temu, była w latach 70. u Pani Krysi. Tej świadomości może nie być w finansach, pewnie trochę mniej jest tej świadomości w marketingu, chociaż według mnie to się zmienia i bardzo szybko jest jej coraz więcej, ale w takich działach back-office'owych, technicznych tej świadomości może nie być i ją trzeba zbudować. I to jest też zadanie właściwie dla Customer Experience Managera.
Szybko. Ja bym się trochę opowiedział, jeśli chodzi o kwestię sukcesu, bo myślę, że mogę tak nazwać sukces w tym w obszarze Customer Experience Playa. On też wynika z osobowości prezesa. Tak bardziej patrzę na to z perspektywy człowieka, który gdzieś tam patrzy na to może z boku, ale jego wypowiedzi w mediach społecznościowych, jego angażowanie się w dyskusje na forach, to też to, że on nie jest zamknięty gdzieś wysoko w wieży, tylko że on schodzi do tej rzeczywistości klienta, dla mnie to jest budowa. Natomiast dwie takie moje ode mnie rady prywatne, jeśli chodzi o budowanie, to nie jest to, że ja krytykuję Customer Experience Managera, bo ktoś generalnie musi wziąć odpowiedzialność za to, bo to trzeba jakoś zrobić. Natomiast pierwszy temat to jest tak, no to przydałaby się kupka pieniędzy na to, bo to jest interes bardzo drogi i to, co robi na przykład Zapos, czy już mówię tu o operacjach, czyli że rozmowy trwają dowolnie długo, że nie musimy patrzeć na KPI właśnie z gatunku średnie czasy i tym podobne rzeczy, to wymaga po prostu zaryzykowania położenia pieniędzy na zmianę. Bo potem według wszelkich założeń powinno być ok. Natomiast pierwszym krokiem, który ja bym zrobił, to jest zdefiniowanie wartości dla klienta. Czym jest tak naprawdę wartość, co my tak naprawdę oferujemy? Ja nie mówię o produkcie. I tu bym się trochę odniósł do Steve'a Jobsa. On nie sprzedawał nigdy komputerów, nigdy nie sprzedawał iPadów, czy tam wcześniej, jak to się nazywało, iPodów. Tylko on sprzedawał właśnie doświadczenia, wygodę, komfort, tego typu rzeczy. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to jest co my tak naprawdę temu klientowi chcemy dać, a źródłem do tej informacji powinny być właśnie te wszystkie informacje od klientów, które pozyskujemy no, technologią, inaczej się tego nie da.
Bardzo dziękuję. Padła informacja, że to jest drogie. Jesteśmy to w jakikolwiek sposób w stanie skwantyfikować. Ktoś by się podjął odpowiedzi na takie pytanie. No dobra, ale ile to może kosztować? Tak? Znaczy, pewnie nie chodzi o jakiś jeden system, tak? Tylko gdybyśmy chcieli to zorganizować i powiedzieć, no dobrze, to załóżmy, że jesteśmy albo zarządem, albo mamy blisko do zarządu. Udało nam się ich przekonać do tego, że powinniśmy zadbać o ten customer experience, zacząć to mierzyć i przekładać to wszystko. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w którym momencie jesteśmy w firmie dzisiaj, tak? W ogóle z podejścia, bo być może jesteśmy taką firmą, która właściwie po prostu ma to też w DNA od razu i musi tylko na to nałożyć siatkę dodatkowych współczynniku albo je przebudować, tak? Więc odpowiedź na pewno nie może być wprost, ale ktoś by się miał szansę podjąć, ile to może kosztować? Tomasz?
Nie wiadomo.
Nie. Może kosztować bardzo.
Czy można też wskazać źródła?
Dwa słowa. Można by wskazać na pewno źródła tych kosztów, tak? I to są na pewno HR-y, bo to jest zmiana polityki zatrudniania, czyli zmiana polityki rekrutacji, szkoleń i tym podobne rzeczy, zmiana polityki zarządzania, czyli zmiana w ogóle wymagań, stawiania celów i tym podobne rzeczy. I tutaj są tak naprawdę koszty. I oczywiście jest kwestia technologii, ale to, zakładam, że to można albo wykorzystać technologię, która już jest, no plus rozwój jej, bo to jest nieuniknione.
Tak, próbuję się czuć w rolę też państwa, tak? Bo jeśli dzisiaj powiedzmy to customer experience, załóżmy, że modny slogan funkcjonuje, tak jak Karol powiedziałeś, od 3 lat mniej więcej. Powiedzmy, w ubiegłym roku było ileś tam konferencji, dzisiaj, czyli mówiąc wprost, mówi się o customer experience i załóżmy taką sytuację, że jest ktoś z państwa, kto mówi, aha, no dobrze, czyli mam się, fajnie byłoby zająć się customer experience, ale dobra, no nie mogę tego zrobić crossowo, bo to mi nie wyjdzie. To co robię? To siedzę i czekam, aż przyjdzie zarząd i mówi, no dobra, to od dzisiaj robimy customer experience, tak? Trochę pytam, może przewrotnie, jaką mielibyśmy radę no, dla nas samych, albo dla organizacji, które no jednak coś w samym customer experience albo z tak zwanym customer experience, jeśli już dzisiaj bardzo dużo o tym mówi, to kiedy jest ten moment na naciśnięcie tego batona tak naprawdę, czerwonego i na tak zwaną akcję? Czy to jest...
Ja propos kosztów, tak? Słuchałem Michała, co powiedział, ale tak sobie zastanawiałem się, że faktycznie mogą być takie firmy, że te koszty z punktu widzenia wydatków finansowych jako wysoki budżet, którego musimy podnieść, mogą być niewiele. Niewielkie, tak? Bo tak jak Michał mówi, ta wymiana pomiędzy nimi i marketingiem to się dzieje. I bardziej z tego, co zrozumiałem, referował do tego, że ten świadomość trzeba w back office budować, że oni są częścią tego całego procesu. No i wtedy to jest w miarę prosty rzecz, no bo procesy są, tylko ewentualnie pewne KPI trzeba dopasować do tego, żeby oni nie były tylko mierzone na odcinku, tylko na całej długości danego procesu. Prawdopodobnie coś kosztuje, ale nie są to miliardy albo dziesiątki milionów. Jak sobie pomyślałem na przykład o takiej firmie jak PGNiG, który miałby dzisiaj customer experience albo jakieś tam gazownictwo, które do nas do domu dostarcza i ewentualnie naprawi jakieś gazowe rzeczy, tak? I pomyślę o tych 90 osobach, a może 400 osobach, które pracują na frontendzie versus 5 tysięcy osób, które pracuje, załóżmy, w terenie, w operacji od różnych napraw, żeby tych ludzi wyszkolić mindset, żeby pan majster nie przychodził do domu i nie powiedział, że a nie, co pan chce, przecież to się nie da, tak? Żeby taki mindset nie był, to są zupełnie inne pieniądze. Więc jakby myślę, że odpowiedź na budżet jest taka, jaką jesteśmy organizacją, jak daleko jesteśmy od tego, żeby było tak, jak Juri powiedział, żeby było fajnie. To jest tak naprawdę główny KPI. I patrzę na to tak naprawdę też z perspektywy naszej firmy, jako Ardo, tego jesteśmy taką typową firmą szefem z butu, tak? Troszeczkę, że my też mówimy o customer experience, robimy fajną konferencję, ale ja wiem, że wszystkie failiery, których mamy na przykład u nas w firmie, dlaczego mają klienci z nami złe doświadczenie, to nie wymaga tak naprawdę u nas budżetu, tylko wymaga bardziej jakby szerzenie percepcji, że nawet ostatnia osoba, która gdzieś tam w zakamarkach koduje, jest częścią tego customer experience. Żeby komunikacja along the way, jak to mówiąc, od momentu, kiedy handlowiec patrzymy, tak? Prezes to podpisze i potem wyląduje to u Jacka jako maintenance, żeby ten mindset, że dlaczego klientowi robimy tą usługę, dlaczego mu to sprzedaliśmy, nie zmieniło się. I to nawet w małej firmie trzeba konstant pielęgnować, bo to można bardzo łatwo gubić. I to jest bardziej fokus i mindset i czas niż wydawany cash. No do mojej firmy nie jest potrzebny customer experience manager, bo jest tak mały. Ale wystarczyłoby, że tak naprawdę z Myszkiem usiadliśmy dzisiaj, poświęciliśmy na to czas, jakiś mapping, powiedzieliśmy, co są te elementy, które najwięcej zaburzyli i dlaczego klienci nam też mówią, że to nie było. Tak?
Więc naprawdę dojrzałość organizacji, wielkość organizacji, historia organizacji, nie wiem, procent pracowników, którzy są tylko w obsłudze klientów szeroko porozumienia w stosunku do back office, to wszystko, wszystko uwarunkowuje, jakie będziecie musieli podnieść koszty jakby finansowe. Tak? Tak, tak jest moje spojrzenie. Nie wiem, na ile
to... Bardzo dobre podejście, bo tutaj prezes firmy zawsze mówi, że kosztów nie będzie. A, czyli rząd jest prezesem i mówi, że można zrobić customer experience za darmo, a customer experience manager powie, że ta koszty jest bardzo dużo.
Bardzo dziękuję.
No, panowie się rozgadali. Ponad godzinę gadania i podejrzewam, że gdyby dać im jeszcze możliwość, to bylibyśmy w stanie rozmawiać jeszcze przez co najmniej kilka godzin. To, co mi najbardziej się spodobało, czy to, co najbardziej zapamiętałem, to była taka konstatacja ze strony Jurego, że customer experience jest wszystkim. Że chodzi tak naprawdę o to, żeby było miło. No tak, słuchajcie, i to tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję jeszcze raz za to, że słuchacie, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że poruszane przez nas tematy, szczególnie ten dzisiejszy, jest dla Was inspirujący, jest interesujący. I na koniec jeszcze jedna mała prośba, a może ogromna. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw swoją ocenę i komentarz w serwisie iTunes. Pozwoli to na lepsze pozycjonowanie podcastu, dowie się o nim więcej osób, a nam sprawi to ogromną frajdę. Ten odcinek był odcinkiem ekstra. Już w poniedziałek kończymy temat z poprzedniego odcinka, czyli jak zbudować obsługę na miarę oczekiwań klienta. No i już zbliżamy się wielkimi krokami do końca roku. I na koniec roku planujemy wielkie podsumowanie wszystkiego, co się wydarzyło w tym roku. A tymczasem żegnam się z Wami, życząc nieodmiennie współdziałania. Cześć!